Dziękujemy za zaproszenie do Waszej wspólnoty i nawet jeżeli tu jesteśmy w zastępstwie za Magdę i Wiśka Grabowskich, z którymi, jak ksiądz słusznie zauważył, współpracujemy już od kilkunastu lat. No, przedstawieni też zostaliśmy, więc nazywamy się oczywiście Bernardo Jan Rózgowy i pochodzimy z Pawianic, czyli te wszystkie rzeczy były. O, tutaj w takim razie widzicie, są Pawianice, a gdyby ktoś przypadkiem chciał odwiedzić nasze miasto, to kilka migawek. Jesteśmy małżeństwem od 31 lat i w przeciwieństwie do Magdy i Wiśka nie jesteśmy pracownikami ruchu, pracujemy tak normalnie.
Zawodowo.
Językiem eklezjalnym, by można było powiedzieć, w świecie.
Ale jesteśmy sympatykami ruchu, jesteśmy współpracownikami
i wolontariuszami.
Janek powiedział, że jesteśmy pracownikami, ja jestem lekarzem rodzinnym i pracuję normalnie, prowadzę praktykę.
Ja jestem prawnikiem zatrudnionym w korporacji. Małżeństwem jesteśmy od 31 lat i mamy dwie córki. Oto one.
Już córki są dorosłe. Maria ma 29 lat. To jest ta po lewej stronie. Już nie mieszka z nami, ma samodzielne mieszkanie, ze sobą samofinansującą, pracującą w instytucji, skończyła kulturoznawstwo. A Krysia ma 23 lata, jest jeszcze z nami, mieszka z nami, jest studentką, studiuje, jak to teraz jest modne, dwa kierunki. Jest studentką trzeciego roku psychologii i drugiego roku zarządzania.
I jeszcze do pełnego obrazu mamy dwójkę jeszcze domowników, to jest sukę Fionę i kota Froda. I to jest właściwie wszystko, co byśmy chcieli przedstawić. Starczy, a teraz przejdźmy do rzeczy. Ponieważ przedmiotem tego spotkania jest relacja seksualna w małżeństwie, a samo to spotkanie jest fragmentem dłuższego już cyklu, jak mi Wiesław przesłał, z którego już bardzo wiele punktów mieliście okazję wysłuchać, a wszystko jest poświęcone zagadnieniu budowania jedności w małżeństwie. I w czasie tych wszystkich spotkań, jak rozumiem, jest ten podstawowy aksjomat, że autorytetem dla nas wszystkich jest Bóg i to, co powiedział, wyraził i zostało zapisane w Jego Słowie. I z tego powodu proponujemy następujący plan spotkania. Po pierwsze, krótki wstęp, w którym się zresztą w tym momencie znajdujemy. Po drugie, spróbujemy spojrzeć na całość tego zagadnienia z Bożej perspektywy, jako no, najbardziej w tym momencie reprezentatywnej dla nas i powiedzmy obowiązującej, wiodącej, dającej rzeczywistą odniesienie. Po trzecie, spróbujemy zastosować tą Bożą perspektywę do naszej ludzkiej rzeczywistości, wskazać możliwe problemy i ewentualnie jakieś sposoby zaradzenia nimi. Zatytułowaliśmy to wyrażanie intymności i na koniec zakończenie w kilku słowach pewne podsumowanie, a wszystko ma się skończyć o, jak Wiesław mówił, o 17:50, a zatem w imię Wasze.
Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę z tego, że każdy z nas ma odmienne wyobrażenia, oczekiwania i standardy dotyczące relacji seksualnej, bo to nasze podejście do seksu kształtowało się od dzieciństwa. Wpływ na nas w tej dziedzinie mieli nasi rodzice, jak traktowali samych siebie, jak nas traktowali, czy zaakceptowali nas w naszej płci, jak się do nas odnosili, jak nas dotykali, jak mówili, czy w ogóle cokolwiek mówili o seksie. Jakie były nasze pierwsze informacje na ten temat, skąd je czerpaliśmy? Jakie były nasze pierwsze doświadczenia? Dziś, chociaż tego chcemy czy nie chcemy, ma na nas wpływ to, co widzimy, co czytamy, co słyszymy. I media, jak mówię, mimo że czasami tego nie chcemy, mają na nas bardzo silny wpływ na nasze wyobrażenia, oczekiwania i stąd w jednym umyśle i ciele powstaje prawdziwe zamieszanie. Mamy nadzieję, że w małżeństwie te wszystkie sprawy uregulują się, usystematyzują. Niestety czasami bywa tak, że małżeństwo jeszcze bardziej komplikuje te sprawy, więc staramy się radzić jak możemy i jak potrafimy.
No właśnie, jak sobie radzimy? Opowiem coś z własnego doświadczenia. Ja z Wieśkiem, to jeszcze było kilka lat wcześniej, zanim Wiesiek nie był takim znanym i pisarzem, i mówcą chrześcijańskim, spotykaliśmy się co miesiąc, sporadycznie, rzadziej w takim pewnym chrześcijańskim klubie mężczyzn. I naszym zwyczajem było, że stosunkowo systematycznie staraliśmy się zgłębiać rozmaite zagadnienia, zapraszać prelegentów i naprawdę kompetentnie starać się wysłuchać na wiele dziedzin wykładów. I w pewnym momencie postanowiliśmy, że co jak co, ale należy nam się rzeczywiście porządny wykład o relacjach seksualnych w małżeństwie. Więc zaprosiliśmy jednego z takich bardziej znanych seksuologów w Polsce. Została zamówiona elegancka sala, wystawione zaproszenia. No ale problem się zaczął mniej więcej miesiąc przed terminem, bo wykładowca odwołał swój przyjazd. To znaczy, zdaje się, trafił mu się jakiś wylot do Stanów Zjednoczonych, no więc w tej sytuacji nie mieliśmy szans. No i w zaistniałej sytuacji Wiesław wziął na siebie ciężar przygotowania wykładu. Słuchajcie, przyłożył się niesamowicie, praktycznie wycofał się z życia towarzyskiego, no ale jak już doszło do prezentacji, to była rewelacyjna. No słuchajcie, dostał brawa na stojąco. Wszyscy o tym mówili przez jakiś czas. No wszyscy mówili przez jakiś czas, ale od gdy wrócił do domu, to Magda się go spytała. No to co tam dzisiaj było na tym waszym klubie? A no, mówi Wiesiek, nie wiadomo dlaczego się skonfundował. Miałem wykład, tak? Nic mi nie mówiłeś wcześniej. A o czym? Wiesiek jeszcze bardziej się skonfundował, całkiem nie wiem dlaczego, i mówi, no o żeglowaniu. Magda się trochę zdziwiła, ale w końcu może być i o żeglowaniu. Czego te chłopy nie wymyślą? Słuchajcie, tak półtora tygodnia później moja żona i Magda spotkały się gdzieś na wyjeździe, całkiem przypadkiem. No i Benia mówi, słuchaj Madzia, ale ten twój Wiesiek to jest rewelacyjny. O, ten ostatni wykład to był genialny. Janek nie mógł się go nachwalić. Tak, mówi Magda, ciekawe. Przecież on się na tym kompletnie nie zna. O ile pamiętam, to robił to kilka razy w życiu. No, to za pierwszym razem to było takie znamienne, bo zgubił gdzieś swój ukochany szalik. Ale najgorsze było za ostatnim razem. W trakcie był cały zielony, a gdy się już skończyło, zwymiotował i powiedział, że już nigdy więcej nie będzie.
Potrzebujemy mieć jakieś pewne źródło informacji, jakiś kompas, który przynajmniej wskaże nam kierunek również w dziedzinie naszej relacji seksualnej. A ponieważ, jak powiedzieliśmy na wstępie, ustaliliśmy, że dla nas na tych spotkaniach i w życiu takim kompasem jest Słowo Boże, a więc i tym razem odwołajmy się do Niego. A więc skoncentrujmy się najpierw na Bożym spojrzeniu na seks, a potem, żeby potem porozmawiać o związanych z tym problemach i ich rozwiązaniach. Słuchajcie, przede wszystkim przypomnijmy sobie, co znaczy słowo seks. Co znaczy to słowo seks? Płeć, tak. Seks to jest płeć. A więc tak naprawdę o seksie były poświęcone, mówiły wszystkie inne spotkania, które tutaj miały miejsce raz w miesiącu, ponieważ były to spotkania mówiące o mężczyznach, kobietach, o naszych problemach w małżeństwie. Pismo Święte objawia nam, że seks jest Bożym pomysłem. W Księdze Rodzaju czytamy, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. I dalej, dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. A więc Bóg stworzył nas jako istoty obdarzone płcią. On też zaplanował zjednoczenie tych dwóch płci w akcie seksualnym, który dzisiaj czasami w skrócie nazywamy seksem. A Boże dzieła są dobre. To znaczy seks w obu znaczeniach jest dobry. Seks jako płeć, to co wszyscy mamy od urodzenia, i seks jako nasza relacja seksualna, akt seksualny jest również dobry. Bo współżycie seksualne służy budowaniu jedności w małżeństwie i co więcej, wyraża tę jedność na poziomie ciała, jedność fizyczną.
I powtórę, można powiedzieć, że współżycie seksualne jest Bożym błogosławieństwem dla realizacji Bożego polecenia, aby pomnażać Boże dziedzictwo. I tutaj jest ten fragment z Księgi Rodzaju z pierwszego rozdziału, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I widzimy, że tutaj Bóg nam dał wyraźne polecenie rozmnażania się i pomnażania w ten sposób Jego dziedzictwa. A pamiętacie być może z wykładów o Bożych celach i Bożym planie, że jest to jeden z Bożych celów dla małżeństwa. Słuchajcie, Bóg jest pomysłowy, bo naprawdę mógłby zaproponować nam, a byłoby to wiążące zaproponowanie, innych sposobów rozmnażania się. No wyobraźmy sobie, że co by stało na przeszkodzie dla Boga, żeby dzieci nie spotkano w kapuście, albo żeby się wykluwały i oczywiście nasze genialne bociany. Też leci taki bocian, gdyby tak było zaplanowane, z węzełkiem w dziobie patrzy to, jaki adres, a i lotem nurkowym przesyła wiadomą przesyłkę. Ale tak nie jest. Bóg chciał, by dzieci przychodziły na świat jako owoc, taki dosłowny owoc fizycznego zjednoczenia kobiety i mężczyzny w akcie wyrażającym i potwierdzającym ich miłość i jedność.
Współżycie seksualne jest darem od Boga dla nas i jest przeznaczone dla naszej wspólnej przyjemności. Nasze fizyczne zbliżenie w planie Boga łączy się z przyjemnością, bo Bóg chciał, by to nie była tylko sprawa techniczna, ale byśmy z tej fizycznej bliskości czerpali również radość. A w Piśmie Świętym jest cała księga, jedna księga poświęcona relacji seksualnej. Na pewno wiecie, jaka to księga. To jest Pieśń nad pięśniami. To jest księga, której kanoniczności nikt nigdy nie kwestionował. I musimy wierzyć znawcom języka starożytnego wschodu, że jest to jedna z najbardziej przesyconych erotyzmem ksiąg właśnie starożytnego wschodu. A to, co w niej czytamy, to jest opis pożądania, pieszczot i stosunków seksualnych opisanych barwnym językiem symboliki wschodu. Niestety po przetłumaczeniu na język polski, a co więcej odczytywana przez nas ludzi, którzy jesteśmy ludźmi kultury zachodniej, nie jest to dla nas takie jasne i oczywiste. I ładnie określił to kiedyś Piotr Pacewicz, pisząc, że przekazuje ona tradycję wschodu, dla tych, których nasza erotyka jest jak produkcja ogrodowych krasnali wobec rzeźb Michała Anioła.
No i żebyśmy mogli trochę zakosztować tej wspaniałości Pieśni nad pieśniami, to poprosimy najpierw Piotra, żeby do tego mikrofonu, bo to będzie nagradę, żeby przeczytał.
Z Pieśni nad pieśniami, 7 rozdział, 2 werset od 2 do 10. Kochanie, to do ciebie. Jak piękne są twe stopy w sandałach, księżniczko. Linia twych bioder jak kolia, dzieło rąk mistrza. Łono twe jak czasza okrągła, niechaj nie zbraknie w niej wina korzennego. Brzuch twój jak stos pszenicznego ziarna, okolony wiankiem lilii. Piersi twe jak dwoje koźląt, bliźniąt gazeli. Szyja twa jak wieża ze słoniowej kości, oczy twe jak sadzawki w Heszbonie, u bramy Bat Rabim. Nos twój jak baszta Libanu spoglądająca ku Damaszkowi. Głowa twa wznosi się nad tobą jak karmel, włosy głowy twej jak królewska purpura splecione w warkocze. O jak piękna jesteś, jakże wdzięczna, umiłowana, pełna rozkoszy. Postać twoja wysmukła jak palma, a piersi twoje jak grona winne. Rzekłem, wespnę się na palmę, pochwycę kiść daktyli. Tak, piersi twoje niech mi będą jak grona winne, a oddech twój jak zapach jabłek. Usta twoje jak wino wyborne, spływa ono prosto we mnie, zwilżając wargi uśpione.
Dziękuję bardzo, Piotrze. To było naprawdę piękne. Ty nie mówiłeś jak człowiek zachodu, ty mówiłeś jak prawdziwy Żyd. No ale słuchajcie, przeanalizujmy tak na krótce, jak ten opis wygląda. Otóż on się tak zaczyna, jak zazwyczaj mężczyzna patrzy na kobietę, to znaczy od dołu do góry. To znaczy zaczyna się od stóp i od razu zauważył, że w sandałkach, bo to był król Salomon jednak, więc bardzo taki spostrzegawczy mężczyzna, potem w górę, aż do włosów splecionych w warkocze. A tak na marginesie właśnie popatrzcie też na jego porównania. Piotr to pięknie wydobył te porównania. Nos twój jak baszta Libanu spoglądająca ku Damaszkowi. No nie, naprawdę to musiał być całkiem niezły nos. Albo, co to było takie piękne, brzuch twój jak stos pszenicznego ziarna. Wiecie co, ja nie miałbym odwagi z takim tekstem wyskoczyć do mojej żony. Jednak, co król to król. No dobrze, mam pytanie. Powiedzcie, czym Salomon zakończył te swoje oględziny? No właśnie. Popatrzył i podjął jakieś postanowienia. Postanowił po prostu, że przystępuje do akcji i wbrew temu, co mówiły jego słowa, nie zamierzał wspinać się na drzewo i zrywać owoców. I zdecydowanie rozumiemy, że postanowił przystąpić do akcji wobec swojej księżniczki. I tak właśnie zachowują się mężczyźni. Popatrzył, nabuzował się i akcja. No ale teraz posłuchajmy.
Pieśń nad pieśniami, 5 rozdział, wersety od 10 do 16. Miły mój śnieżno-biały i rumiany, najznakomitszy spośród tysięcy. Głowa jego najczystsze złoto, kędziory jego włosów to kiście winogron, czarne jak kruk. Oczy jego jak gołębice nad brzegami wód. Zęby jego wymyte w mleku spoczywają w swej oprawie. Jego policzki jak balsamiczne kwietniki zapewniające wzrost wonnym ziołom. Jak lilie wargi jego kapiące mirrą najprzedniejszą. Ręce jego jak walce ze złota wysadzane złocistymi topazami. Tors jego jak rzeźba z kości słoniowej pokryta szafirami. Jego nogi jak kolumny z alabastru wsparte na szczerozłotych podstawach. Postać jego wyniosła jak Liban, wysmukła jak cedry. Usta jego przesłodkie i cały jest pełen powabu. Taki jest miły mój, taki jest mój przyjaciel córki jerozolimskie.
Dziękuję bardzo i to. Widzicie, jak to warto umiłować Pismo Święte. Ludzie, którzy obcują z Pismem Świętym na co dzień, oni już nawet tak myślą, jak tam ci ludzie. I to jest wspaniale. Więc słuchajcie, pamiętamy, jak król Salomon spoglądał na swoją księżniczkę. A teraz, jak ona patrzy na swojego miłego? No, całkowicie inaczej. To znaczy, głowa i wszystkie jej szczegóły, to znaczy o włosy, oczy, zęby, policzki, wargi. Potem prześlizguje się tak właściwie przez ręce, tors, nogi, bez bliższego wpatrywania się. Ogólny zachwyt nad całą postawą i jeszcze jeden powrót do zachwytu nad ustami, czyli też do głowy. Wiecie, ja osobiście nigdy nie byłem w stanie zrozumieć, po co tak się zatrzymywać nad głową. Ale nawet nie to jest najbardziej niepojęte. Słuchajcie, Salomon jak się napatrzył, to zdecydował się na akcję. A co robi jego ukochana? Słuchajcie, ni mniej, ni więcej, tylko woła koleżanki, żeby i one sobie popatrzyły na jej ukochanego. Wiecie, coś takiego.
No tak, jesteśmy kobiety. My chcemy, żeby nam zazdroszczono, jakich mamy wspaniałych mężów, nasze koleżanki. A współczucie seksualne służy też naszemu zdrowiu i urodzie i jest nam potrzebne. To, że jest potrzebne mężczyznom, to nikt tego nie kwestionuje i nie będziemy tego udowadniać, tej tezy, ale seks jest również potrzebny kobietom, bo to w naszym życiu nie ma on takiego wysokiego priorytetu. I chciałam przedstawić 9 argumentów za tą tezą. Czy warto się kochać? Po pierwsze, wyglądasz ładnie, bo z badań przeprowadzonych przez naukowców, co prawda Amerykańskiego Instytutu Zdrowia, wynika, że kiedy kochasz się co najmniej 2 razy w tygodniu, to twoje jajniki i nadnercza wytwarzają więcej estrogenów, a to estrogeny odpowiadają właśnie za ładny koloryt cery, za puszyste włosy, za gładką skórę, za błyszczące oczy, za rozszerzone źrenice. Te rozszerzone źrenice, które podobno są najlepszym afrodyzjakiem, działają bardzo erotycznie na mężczyzn. Po drugie, chudniesz, bo co prawda wtedy, kiedy się tylko całujesz z ukochanym, to spalasz tylko 12 kilokalorii, ale już podczas półgodzinnej gry wstępnej można stracić aż 200 kilokalorii. Regulujesz swój cykl hormonalny właśnie przez wydzielanie hormonów odpowiedniej ilości. Poza tym wzmacniasz serce i dotlenniasz organizm, ponieważ serce, które bije zwykle średnio około 100 razy na minutę, właśnie wtedy wali jak oszalałe, osiągając nawet 160 uderzeń na minutę. Oddech przyspiesza się kilkakrotnie, a do serca i do wszystkich narządów dociera wraz z krwią więcej tlenu. To sprzyja lepszemu ukrwieniu wszystkich komórek, usuwaniu substancji toksycznych. I dlatego nawet ludziom, którzy przeszli zawał serca, zaleca się, aby nie rezygnowali z aktywności seksualnej. Odpierasz również ataki mikrobów właśnie przez to, że lepiej są ukrwione wszystkie narządy. Nie czujesz bólu. Są niezbite dowody na to, że kobiety, które prowadzą udane życie erotyczne, rzadziej chorują na migreny i różne rodzaje bólów głowy, ponieważ w samym akcie seksualnym dochodzi do wydzielania endorfin w mózgu. To są substancje, które blokują zakończenia nerwowe i mają tak silne działanie przeciwbólowe jak morfina. A więc wtedy, kiedy zaczyna cię łupać w głowie albo w kręgosłupie, to zamiast wypierać się bólem głowy, być może warto zamiast brać tabletkę, zachować się zupełnie inaczej.
Czyli ból głowy nie jest argumentem.
Poza tym chronisz żołądek, jelita i piersi właśnie przez to, że są one lepiej dokrwione, że dociera tam więcej krwi. Leczysz kręgosłup, ponieważ przez to lepsze ukrwienie tkanek kręgi lepiej pracują, są mniej narażone na zwyrodnienia. I wreszcie po dziewiąte jesteś szczęśliwsza. Jesteś szczęśliwsza, to znów amerykańscy naukowcy w piśmie medycznym New Scientist stwierdzili, że seks jest lepszym antydepresantem niż wszystkie pigułki szczęścia razem wzięte. A wiecie, Amerykanie nie potrafią żyć bez Prozaku. I dzieje się to dlatego, że w nasieniu mężczyzny są hormony, które wpływają na lepsze funkcjonowanie neuroprzekaźników, właśnie odpowiedzialnych za odczuwanie przyjemności, a nawet szczęścia. Tak jak czytałam te wszystkie argumenty, słuchajcie, człowiek wymyślił różne rzeczy. Wymyślił jogging, żeby mieć lepszą sylwetkę, jakiś tam pilates, wymyślił diety odchudzające, wymyślił również tabletki, które mają dać szczęście. A Pan Bóg wymyślił seks.
I współżycie seksualne jest rodzajem intymnego komunikowania się ze sobą. I gdy był wykład o komunikacji, zapewne być może niektórzy z Was pamiętają, były różne poziomy porozumiewania się. Na najgłębszym poziomie otwieramy przed sobą swoje dusze, swoje serca. A we współżyciu seksualnym dodatkowo udostępniamy sobie także swoje ciała. Niejako komunikując, nie mam już nic swojego, należę w pełni do Ciebie i w ten sposób wyrażam Ci swoją miłość. I w ten sposób można powiedzieć, że współżycie seksualne jest sposobem porozumiewania się ze sobą. Pamiętacie z tego wykładu, że rozumieć to rozum mieć. Mieć wzajemnie wiedzę o sobie, a w tym przypadku wiedzę na bardzo głębokim poziomie. A także współżycie seksualne jest sposobem wzajemnego poznawania się. Bo współżyjąc poznajemy się w aspekcie fizycznym. Poznajemy swoje reakcje, poznajemy swoje wrażliwości. Dla wielu osób jest to też okazja do otworzenia własnej duszy. Czytamy w Księdze Rodzaju, byli nadzy i nie wstydzili się. I dlatego możemy powiedzieć, że współżycie seksualne zostało zamierzone przez Boga jako sposób komunikowania się, który umożliwia ciału wyrażenie miłości płynącej z duszy i ducha.
Jednak wielu małżonków nie cieszy się taką udaną relacją seksualną albo nie cieszy się taką relacją, jaką Bóg dla nich zamierzył, jaka dałaby mu im pełną satysfakcję. I dlaczego tak się zdarza? Spróbujmy dociec przyczyny najczęstszych problemów i zaproponujmy pewne rozwiązania. A więc przechodzimy do tej części wyrażanie intymności. W tym, co będziemy mówić, mówimy o podziale, tym trójpodziale człowieka na ducha, duszę i ciało. To jest ten trójpodział, o którym czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan. Bo problemy w dziedzinie seksualnej angażują właśnie naszego ducha, naszą duszę. Duszę to znaczy umysł, emocje i wolę i ciało. Na naszą relację seksualną ma wpływ na stan naszego ducha. I wielu z nas nie zdaje sobie z tego nawet sprawy. Bo zdarza się, że mamy jakieś problemy we współżyciu fizycznym i nawet nie przypuszczamy, że wynikają one z kondycji naszego ducha. Tymczasem ta sfera naszej fizyczności pozostaje w ścisłym związku ze stanem duchowym, bo jesteśmy jednością tych trzech sfer. I problemy w sferze ducha dają odbicie w problemach z ciałem. Blokady w naszej relacji z Bogiem wpływają na relacje ze współmałżonkiem i ograniczają naszą satysfakcję seksualną, bo egoistyczny chrześcijanin, którego więź z Bogiem jest zakłócona, nie może doświadczać tego wszystkiego, co Bóg zamierzał w seksualnym wymiarze małżeństwa. W ekonomii Bożej więcej radości jest z dawania, aniżeli z brania, bo Bóg w istocie też jest dawcą i chce, żebyśmy też byli dawcami. A egoizm z kolei to jest przeciwstawienie tego. Egoizm sprawia, że stawiamy siebie w centrum, że domagamy się wszystkiego dla siebie. W planie Boga współżycie seksualne jest też dawaniem, a nie braniem. Oczywiście, jeżeli obydwie strony dają, to i obydwie strony coś otrzymują. I to otrzymywanie jest źródłem przyjemności. Jednak jeżeli jestem nastawiona tylko na branie, jeżeli oczekuję, że mój współmałżonek zapewni mi satysfakcję albo koncentruje się tylko na sobie, to mogę nigdy nie doznać satysfakcji i mogę być wiecznie niezadowolony czy niezadowolona i wpaść w pułapkę pogoni za uzyskaniem satysfakcji za wszelką cenę. Bo egoizm w dziedzinie seksualnej zakłóca również naszą więź z Bogiem. Zakłócają również inne sprawy, które w naszym życiu zasmucają Boga. A zakłócona więź z Bogiem jest bezwarunkowo rzutuje na nasze ciała, na nasze samopoczucie, na nasze reakcje fizyczne i na nasz stan psychiczny. A więc rozwiązaniem tego problemu, który wynika z kondycji naszego ducha, jest odnowienie naszej więzi z Bogiem. To jest to, o czym była już mowa, albo będzie mowa, nie wiem, czy już była, o duchowym oddychaniu. To jest wyznanie Bogu grzechu, jeżeli widzę jakiś grzech, i poproszenie o to, aby napełnił nas na nowo Duchem Świętym. To jest również wspólna modlitwa, która tworzy bliskość z Bogiem, ale również bliskość ze sobą nawzajem. I wiele osób mówi, że również z naszego doświadczenia możemy mówić, że naprawdę dobre relacje również na poziomie ciała były wtedy, kiedy byliśmy w dobrej kondycji duchowej, po jakiejś konferencji, wtedy, kiedy byliśmy i blisko Boga i blisko siebie. Również jeżeli często dzielimy się tym, co Bóg robi w naszym życiu, budujemy zaufanie do Boga i budujemy zaufanie z naszym współmałżonkiem. To daje również poczucie bliskości, które przejawi się na bliskość cielesną.
To były problemy w dziedzinie ducha. A teraz przejdźmy do problemów wynikających z naszej duszy, którą tutaj rozumiemy jako życie psychiczne człowieka. To jest umysł, uczucia i wola. Te takie trzy poziomy i na każdym z tych poziomów mogą zaistnieć problemy. I pierwszym problemem to będzie oczywiście umysł. To znaczy blokady w naszym umyśle płynące z niewłaściwych informacji ograniczają satysfakcję seksualną. Słuchajcie, nasza kultura dostarcza niewłaściwych informacji. Są to naciski ze strony innych ludzi, to jest rozrywka, reklama czy pornografia. Znaczy te informacje są do tego, jak powinniśmy wyglądać my sami i jak powinna wyglądać nasza relacja seksualna. Oczywiście według wzoru świata, bo to świat komunikuje. To znaczy, musimy być szczupli, sprawni, młodzi, a jak tak nie jest, to narasta poczucie niezadowolenia, że coś ze mną nie jest w porządku. Nasza relacja seksualna powinna mnie dawać zadowolenie. W ogóle to czasem odnosi się wrażenie, że jak tak się słucha mediów, że ludzie niczym innym się nie zajmują, tylko przez 24 godziny są zajęci seksem. I rzadko kiedy, ale pokazuje się także drugą stronę tego zagadnienia. W Gazecie Wyborczej w dużym formacie był taki bardzo wstrząsający artykuł Seks boli, o ludziach, którzy kompulsywnie są uzależnieni od seksu. Słuchajcie, to, co jest dobre w ich życiu, ich życie zmieniło normalnie w piekło. Słuchajcie, kobiety z kolorowych pism w telewizji czy tam z filmów są zawsze świeże, pachnące, wypoczęte, chętne do współżycia, a gdy już do niego dojdzie, przeżywające go ekstatycznie. Towarzyszący im mężczyźni również są świeży, wypoczęci, gotowi i chętni do podjęcia współżycia, niezależnie od pory dnia i nocy. Zawsze z umytymi zębami i doprowadzające swoje partnerki do ekstazy. A ponieważ w sposób naturalny mamy tendencję do porównywania się, zaczynamy mieć problemy w tej dziedzinie. Słuchajcie, seks również w reklamach urasta do roli takiego panaceum. Myśmy kiedyś śledzili rozmaite reklamy odnoszące się do seksu. Najbardziej absurdalne to były blachodachówki, które były ewidentnie z podtekstem erotycznym, i reklama opon. Więc nawet to. Pornografia z kolei nas zalewa, ale jednocześnie z jednej strony pobudzając, ale z drugiej znieczulając, bo po jakimś czasie przestajemy być wrażliwi na delikatne bodźce i potrzebujemy tak zwanych mocnych przeżyć. Wiecie, to chyba profesor Lew Starowicz powiedział kiedyś o pornografii, że jest bajką dla dorosłych. Wiecie, nikt nie mówi, że ten wirtualny świat jest światem na niby, że modelka czy aktorka jest w pracy, a nie w życiu. I to, co naprawdę przeżywa, to nie jest to, co pokazuje na ekranie. Nikt się nie chwali, że w taką modelkę, żeby wyglądała tak, jak jest pokazana, że ją poddawano szczegółowym treningom, zabiegom, masażom, diecie, wstrzykiwano jej botoksy, wstawiano implanty, słowem wpompowano w nią powiedzmy 20 tysięcy euro. Słuchajcie, gdyby we mnie ktoś wpompował 20 tysięcy euro, to bym wyglądał nie gorzej. No, powiedzmy, może we mnie 25 tysięcy trzeba by włożyć.
Dom również dostarcza nam niewłaściwych informacji, o ile w ogóle dostarcza nam informacji na temat seksu, bo często wcale nie dostarcza. Również chrześcijaństwo nie dostarcza właściwych informacji, bo dzieci, a czasami również nie dzieci, otrzymują mylne, niejasne lub ograniczone informacje ze strony Kościoła. Żeby nie być gołosłownym, to powiem Wam, że funkcjonuje w nauczaniu niektórych kościołów przekonanie, że grzechem pierworodnym była inicjacja seksualna i samo pojęcie nieczystości zostało sprowadzone do sfery seksu, czyli a contrario, czystość rozumiana jest często jako nieaktywność seksualna. Dobrze jednak, że nie jest to jedyne obowiązujące spojrzenie, a zainteresowanych odsyłam i szczerze polecam książkę ojca Ksawerego Knoca Seks, jakiego nie znacie, i autor, zachowując klasyczne, ortodoksyjne stanowisko Kościoła katolickiego, pisze na przykład w rozdziale Sposoby na bliskość przez 365 dni w roku w podtytule Bóg nie każe odwracać się do siebie plecami. I to jest cytat z książki. Czasami któraś ze stron nie chce w ogóle współżycia albo przesadnie ogranicza. Życie we dwoje staje się wtedy puste i smutne. Może być nawet tak, że głównym powodem podawanym współmałżonkowi staje się wymaganie nauki Kościoła. W takich przypadkach manipulacja moralnością katolicką traktowana jako parawan skrywającego rzeczywiste motywacje jest szczególnie szkodliwa. Niewłaściwe informacje prowadzą oczywiście do niewłaściwych oczekiwań.
I dlatego posłużyłem się przykładem profesora z Poszukiwana, który oświadcza się właśnie swojej służącej Marysi, bo ma niewłaściwą informację, że jest kobietą. Jakie jest zatem rozwiązanie? Rozwiązaniem problemu informacji jest uzyskanie prawdziwych informacji, które przynoszą w rezultacie swobodę wyrażania się w relacji seksualnej. Jest to po pierwsze zrozumienie Bożego spojrzenia na współżycie seksualne. Odwołam się tutaj do pierwszego listu do Koryntian, 7 rozdziału. Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie. Potem znów wróćcie do siebie, aby wskutek niewstrzemięźliwości waszej nie kusił was szatan.
Nasze ciała są darem dla siebie nawzajem. Mamy nimi sobie służyć. Seks jest dobry i mamy z niego korzystać dla obopólnego zadowolenia. Nie wywyższać go, ani też nie umniejszać jego znaczenia, nie lekceważyć. Dla udanego współżycia ważne jest, abyśmy zrozumieli, jakie są różnice między mężczyznami i kobietami.
No i to jest druga płaszczyzna uzyskania właściwych informacji. I przejdźmy sobie na takich kilku tabelkach, kilka aspektów ważnych dla mężczyzny i kobiety, ale które różnie postrzegają. Więc w obszarze koncentracji. Mężczyzna jest skoncentrowany na aspekcie fizycznym, na walorach seksualnych. Ma podejście wybiórcze, szufladkowe. Być może z pierwszego wykładu pamiętacie, że mężczyzna potrafi wyjąć swoją szufladkę praca i wtedy jest tylko w pracy. Jak ją zamknie i wyjmie jedzenie, to wtedy sobie chętnie poje. A jak już dojdzie do właściwej szufladki, wyciągnie seks, to go naprawdę nic innego nie interesuje, bo wyciągnął tę szufladkę. Idziemy dalej. Jedność fizyczna, bo mężczyźni są bardzo tacy realnie chodzący po ziemi. Lubią urozmaicenia. A tak w ogóle to seks ma dla nich naprawdę wysoki priorytet.
Dla kobiety ważny jest nie sam seks w sobie, ale raczej ważna jest relacja z mężem. Kobieta ma podejście całościowe i na ogół nie może wyłączyć się ze wszystkich innych spraw i zająć się seksem. Seks jest elementem pewnej całości i słowa, złe słowa powiedziane rano przed wyjściem do pracy przez męża mają ścisły związek z jej wieczornym bólem głowy. Dlatego dla wielu kobiet seks zaczyna się w kuchni albo w przedpokoju. Dla kobiety ważna jest jedność emocjonalna i one potrzebują bezpieczeństwa. Potrzebują być naprawdę bezpieczne i nie ma tak wysokiego priorytetu, bo inne sprawy mogą mieć wyższy priorytet, na przykład choroba dzieci.
Przejdźmy do pobudzenia. U mężczyzn przede wszystkim widok. Mężczyzna jest wzrokowcem. Wystarczy choćby skrawek na gościa, albo nawet coś, co mu się z tym skojarzy, aby byli pobudzeni. Dlatego na przykład lubią oglądać wizerunki rozebranych kobiet. Dlatego na przykład lubią się mężczyźni częściej kochać przy zapalonym świetle. Powtórę, zapach. Samodziałanie już nakręca. W ogóle wszystko, co się wiąże z ciałem.
Dla kobiety ważny jest dotyk i każda kobieta gdzie indziej ma te wrażliwe miejsca i czasami sama o nich nie wie. I wiele lat mąż i żona mogą się uczyć tych właściwych miejsc i mąż może pomóc żonie stać się prawdziwie w pełni kobietą. Dla kobiety ważna jest postawa, to jak zachowuje się mężczyzna, kim on dla niej jest i jaki jest. I zupełnie nie działa na nią rozebrany mąż. Gdyby się tak mąż rozebrał, to czasami mógłby usłyszeć, okryj się, takie słowa. Natomiast rzeczywiście dla kobiety ważne są słowa i dlatego na tych czatach komputerowych dominują kobiety. Dla kobiety ważna jest również osobowość, kim jest ten człowiek, z którym, kim jest jej mąż. I te same pieszczoty mogą dla niej raz być bardzo przyjemne, a raz być niemiłym doznaniem.
Przejdźmy do potrzeb. Mężczyzna, jego potrzeby to przede wszystkim szacunek, to jest podziw, to jest potrzeba pewności, że nie zostanie odrzuconym czy poniżonym i w ogóle chciałby być przez swoją żonę pożądanym fizycznie.
Dla kobiety ważniejsze jest zrozumienie i czasami rozmowa to jest ta właściwa gra wstępna. Kobieta potrzebuje miłości, bliskości, potrzebuje być również przygotowaną i chce być pożądaną nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie.
Idźmy do reakcji mężczyzn. Reakcje mężczyzny są acykliczne, nie są związane z żadnym zakodowanym cyklem jego. Szybko się podnieca, zazwyczaj jest stroną inicjującą, trudno się też rozprasza i nie przeszkadzają mu odgłosy spoza ściany, dzwoniący telefon, dzieci dobijające się do sypialni.
A kobiety reakcje są raczej cykliczne. Cykliczne związane z cyklem miesięcznym. I bywa tak, że w niektórych okresach kobiety w ogóle nie wydają się być niezainteresowane tymi sprawami. Kobieta podnieca się powoli i mężczyźnie wystarczą 2-3 minuty w łóżku z żoną, aby mieć orgazm, a kobiecie średnio potrzeba na to 12 minut poprzedzonych właściwą relacją, a są takie, które potrzebują nawet na to 30 minut. I zazwyczaj kobieta jest tą stroną odpowiadającą. Łatwo się też rozprasza nawet potencjalnymi zagrożeniami, dlatego telefon musi być wyłączony, drzwi sypialni muszą być dobrze zamknięte przed dziećmi, nawet jeżeli one bardzo mocno śpią, i musi mieć pewność, że zasłony są szczelne.
Do tego stopnia, że ten sąsiad, który tam mieszka 3 kilometry dalej, gdyby wszedł na dach i wziął noktowizyjną lornetkę, to i tak nic nie zobaczy. Przejdźmy dalej. I przejdźmy do orgazmu. Dla mężczyzny orgazm jest przede wszystkim dążeniem do uwolnienia, rozładowania. Jest z reguły krótki, intensywny, zaorientowany fizycznie i zwykle jest niezbędny do zaspokojenia.
U kobiety to jest dążenie do zjednoczenia. Orgazm jest dłuższy, głęboki, zorientowany emocjonalnie i wcale nie jest warunkiem niezbędnym do zaspokojenia.
Jednak chociaż istnieją oczywiście te wszystkie prawidłowości, o których wspomnieliśmy, to jednak każde z nas jest inne i przeżywa i reaguje na swój sposób. Dlatego my tu mówimy zazwyczaj. Bo może być inaczej, też nic takiego osobliwego nie będzie. Bo wyłamujemy się często z zasad prawidłowości i statystyk. I dlatego przede wszystkim dowiadujmy się, jakie są potrzeby indywidualne naszego współmałżonka. I róbmy wszystko, by je zaspokoić. Ja tutaj takie 4 znane z serialu Rancho Parę, a każda, jak pamiętacie, miała inne potrzeby. Więc naprawdę starajmy się zrozumieć naszego współmałżonka, a nie abstrakcyjnego.
Ponieważ nasz współmałżonek ma tylko nas, aby zaspokoić swoje potrzeby seksualne. Tylko nas, żeby zaspokoić swoje potrzeby, nie wprowadzając się w sytuację grzechu. To jest wielka odpowiedzialność i wielki przywilej. A więc pytajmy o marzenia, o pragnienia, o fantazje i mówmy o nim delikatnie, pomału, nawet wtedy, kiedy się obawiamy. Ale po co coś stracić? Może nasz współmałżonek chce tego samego, co my chcemy. I pamiętajmy, każde małżeństwo będzie inaczej przeżywało swój seksualizm. To zależy od indywidualności małżonków, ale to jest nasza wyłączna sprawa. Bo relacja seksualna, tak jak każda inna, wymaga pracy, wymaga dostosowania się do siebie, wymaga uczenia się siebie, dawania sobie prawa również do niepowodzeń. Potrzebujemy dużo poczucia humoru i dużo łaski dla siebie wzajemnie. Nie traktujmy seksu zbyt poważnie, ale nie traktujmy go również zbyt lekko.
Patrzę z rozpaczą, że jesteśmy w niedoczasie ogromnym, no ale idźmy dalej. Słuchajcie, to były problemy z poznaniem, a teraz problemy emocjonalne. Problemy emocjonalne również spowodowane przeszłymi ciężkimi doświadczeniami ograniczają satysfakcję seksualną. I po pierwsze, ponieważ nasza tożsamość seksualna kształtuje się we wczesnym dzieciństwie, stąd nabyte wtedy urazy mogą powodować trudności w chwili obecnej. Powtórę, relacje przedmałżeńskie lub pozamałżeńskie, no bo co by nie powiedzieć, Pan Bóg wkomponował seks w małżeństwo i każde wykroczenie w tej dziedzinie przeciw prawu Bożemu może, a nawet na pewno się w ten czy w inny sposób odbije. I także obecne zranienia mogą utrudniać nasze relacje małżeńskie. Zranienia ze strony współmałżonka, wyśmianie, zlekceważenie, odepchnięcie i oczywiście, to co jest najgorsze, zdrada, bo to jest wyjątkowo drażliwa i wrażliwa sfera. Cóż zatem będzie rozwiązaniem?
Rozwiązaniem będzie usunięcie tych blokad. Musimy przywrócić jedność z Bogiem przez wyznanie tego, jeżeli mamy jakiś grzech, przez wyznanie tego i zaufanie Jego przebaczeniu. Powinniśmy poprosić również współmałżonka, jeżeli potrzebujemy Jego przebaczenia i prosić Go o przebaczenie lub udzielić przebaczenia, jeżeli to my musimy tego przebaczenia udzielić. I musimy również czasami szukać pomocy z zewnątrz. Jeżeli są to sprawy bardzo trudne, jakieś zaszły bardzo daleko, trzeba szukać pomocy u jakiegoś dobrego doradcy duchowego.
I to były emocje. Ale jak pamiętacie, jest jeszcze podstawowy problem związany z wolą, ponieważ blokady w naszej woli mogą również utrudniać naszą satysfakcję seksualną. I jest tutaj takie słowo, egocentryzm, bo naturalnym dążeniem naszej woli jest egocentryczna chęć dogodzenia sobie. I o czym już była mowa nieraz. Słuchajcie, zawsze obrona własnych, czy prawdziwych, czy wyimaginowanych praw, zwłaszcza praw dotyczących łoża małżeńskiego, będzie dla każdego bardzo ważna. I zarówno tych rzeczywistych uprawnień, na przykład wynikających z przyjętych przez parę reguł dotyczących podejmowania współżycia. I dotyczy to oczywiście w pierwszym rzędzie młodych małżonków, ale nie tylko. Słuchajcie, wiem, co mówię. W ciągu naszych 31 lat małżeństwa nigdy nie kłóciłem się z żoną o pieniądze. Ale nieraz obrażałem się za seks, czy też ściśle mówiąc za jego brak, w czasie co do którego z różnych względów byłem przekonany, że byłby możliwy, słuszny i właściwy. I oczywiście z wiekiem człowiek łagodnieje. Ja nie wiem, czy to jest aż taka pociecha. Tak czy owak jednak warto mieć to zagrożenie na uwadze. I mam tutaj taką wypowiedź Anny Dodziuk, psychoterapeutki, autorki 13 książek poświęconych rozwiązywaniu różnych problemów, a pisze o sytuacji pacjenta, który wreszcie po iluś tam latach przestał być skoncentrowany na sobie, a zaczął się koncentrować na potrzebach żony. Jeden z moich kolegów terapeutów opowiadał, jaki przerażony był jego pacjent, kiedy 18 lat po ślubie zaczął się kochać z żoną, skoncentrowany na jej potrzebach. Ona pierwszy raz w ich wspólnej historii miała orgazm i rozpłakała się ze szczęścia. Trochę potrwało, zanim się otrząsnął i zrozumiał, że jej nie skrzywdził, tylko obdarował. Rzeczywiście, dążenie naszej woli bardzo utrudnia podporządkowanie się współmałżonkowi.
A jakie jest rozwiązanie? Rozwiązaniem jest tego, abyśmy się po pierwsze przyznali do swojego egocentryzmu i wyznali, jaki grzech. Przyznajmy, że oczekiwaliśmy przyjemności, niezwykłych przeżyć, które powinien nam dostarczyć nasz współmałżonek. Postanówmy uszanować to, że wzajemnie siebie posiadamy, tak jak to czytaliśmy we fragmencie listu do Koryntian. Postanówmy zaakceptować również seksualność naszego współmałżonka, inną niż nasza, uznając ją jako dar Boży dla nas. I postanówmy rozwijać pomysłowość w naszej relacji seksualnej. Postanówmy uczynić tą relację wysokim priorytetem w naszym życiu, nawet jeżeli tak nie uważamy, że powinna mieć taki wysoki priorytet. Nauczmy się okazywać czułość swojemu współmałżonkowi, dotykając go w taki sposób, który sprawia mu przyjemność. Zaplanujmy pewną pomysłowość, jakąś inną oprawę dla naszej relacji seksualnej. Możemy wprowadzić pewne elementy zaskoczenia czy niespodzianki.
No właśnie, jeden z takich elementów jest na przykład kupienie żonie odpowiedniej bielizny. Słuchajcie, ja wiem, że bielizna to jest coś, co zazwyczaj nie nosi się na wierzchu, w związku z tym nie widać. A konsekwencją tego jest często, że wszystko, czego nie widać, to ma taki trochę mniejszy priorytet przy zakupach. Ale uwaga, to jest pozorne, bo przecież mąż widzi bieliznę swojej żony. Jeżeli tutaj oszczędzi, to i tak będzie porównywał to, co widzi, z tym, co zobaczy na modelkach Triumfa na billboardach. Z tym, że w tym miejscu chcę nieśmiało zaznaczyć, żeby też nie przesadzać z tymi zaskoczeniami i niespodziankami. I tu mi się przypomina taka historia opisana w książce Fanny Flex Marzenie Zielone Pomidory, zresztą znakomity film był. I główna bohaterka Evelyn, chcąc pobudzić swojego takiego nieco ospałego męża, pewnego dnia powitała go w przedpokoju, owinięta jedynie w przeźroczystą folię. Efekt oczywiście był, ale inny niż założyła Evelyn. Bo jej mąż Ed, wracający z pracy i marzący jedynie o piwie, kurczaku i telewizji, na widok tak ubranej żony krzyknął: bój się Boga, Evelyn, a gdyby to był listonosz, czyś ty zwariowała?
Używajmy też różnorodnych słownych i pozasłownych sposobów do wyrażania ciepłych uczuć. Dotykajmy się, ocierajmy się o siebie. Akcentujmy często to, że on czy ona jest tym kimś wyjątkowym, jedynym, niezastąpionym w naszym życiu. Niech to inni widzą, bo słuchajcie, dlaczego jest jakoś tak, że małżonkowie często nie wstydzą się publicznie okazywać sobie wrogości czy nienawiści, a wstydzą się publicznie okazywać sobie czułość.
I jeszcze jedna rzecz, już wspominana, ale jeszcze raz warta podkreślenia. Słuchajcie, czystość to nie jest brak seksu, ale to jest brak obcych domieszek w seksie. I oczywiście w pierwszym rzędzie pornografii. I tego właściwie dotyczy ten znany fragment z 13 rozdziału, 4 werset listu do Hebrajczyków. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. Tutaj użyte to pojęcie koite hamantio, przetłumaczone jako łoże nieskalane, to właściwie oznaczające stosunek nieskalany. To jest właśnie ten stosunek bez obcych domieszek.
No i w telegraficznym skrócie musimy przejść do problemów wynikających ze stanu naszego ciała, bo nasze ciało również ma wpływ na to, że możemy mieć blokady i możemy nie dostać tej prawdziwej satysfakcji seksualnej w małżeństwie. A takimi problemami ze strony ciała jest przemęczenie. Przemęczenie, którym ulegają kobiety, bo kobieta po dniu spędzonym z dziećmi albo w pracy z dziećmi marzy o łóżku wieczorem, nie w sensie wcale romantycznym, ale w tej chwili, w naszym XXI wieku, również mężczyźni bywają przemęczeni. Również choroba. Choroba, ale i lekarstwa na niektóre choroby. Nadciśnienie i niektóre leki, które bierze się na nadciśnienie, również niektóre leki psychotropowe mogą wpływać na nasze reakcje seksualne. Również nierównowaga hormonalna, ta związana z cyklem hormonalnym, ale i w okresie okołomenopauzalnym, ciąża, to z tym się również może wiązać.
Oczywiście też brak właściwego pobudzenia. I oczywiście w tym momencie w sposób naturalny trzeba by zachęcić do gry wstępnej, takiej adekwatnej do sytuacji, niewymuszonej, ale pamiętajmy, że wieczór zaczyna się rano i udaną noc przygotowujemy sobie albo i nie przez cały dzień. No i wreszcie brak higieny. Słuchajcie, nie będziemy oczywiście przytaczać statystyk, które mówią o częstotliwości kąpieli, zmiany bielizny w jednostkach wojskowych, ale pamiętacie może z wykładów o różnicach, że mężczyźni mają dużo mniejszą wrażliwość na zapachy, a już własny zapach, to im się w ogóle zawsze wyda bardzo miły. Także naprawdę woda i mydło, a później, właśnie później, a nie zamiast, dezodorant i woda kolońska, to przecież chyba nie są zbyt wygórowane żądania.
A jakim jest rozwiązaniem? No więc rozwiązanie to oczywiście ustalenie przyczyn tych problemów, to ustalenie priorytetów, dostosowanie tak zajęć i rozkładu zajęć tak, aby znaleźć czas na to, aby to nasze współczucie seksualne miało jakiś wysoki priorytet. Czasami trzeba skorzystać z pomocy lekarza albo powiedzieć mu, że te leki źle na nas działają, bo lekarz czasami nam o tym nie mówi. No i również, jeżeli trzeba, to zadbać o właściwą higienę osobistą.
I na zakończenie, prawie żeśmy się wyrobili, ale to był sprint na koniec. Seks jest sposobem wyrażenia miłości i uczuć angażującym całą osobę. To zapamiętajcie. To znaczy ciało, duszę i ducha. Nie ma fragmentu w człowieku, który byłby wyalienowany od seksu. I taka jest Boża perspektywa. A do nas należy odpowiedź na pytanie, czy przyjmiemy Bożą perspektywę na seks.